Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała. Witam na dwóch kanałach. Profesor Adam Wielomski, naukowo o polityce i konserwatio. I łączę się ponownie z profesorem Adamem Wielomskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szanowny panie profesorze, od 48 godzin świat żyje jednym tematem, pojmaniem prezydenta Wenezueli Maduro. I nagle w ostatnich godzinach, w ostatnim dniu z tego wypłynął nowy temat. Mianowicie, czy Donald Trump zajmie Grenlandię, czy też może zajmie ją nawet militarnie? Przywódcy europejscy rozpisują się na ten temat, X jest pełen tweetów na ten temat. Jakie jest pańskie zdanie?
Moim zdaniem dojdzie do próby, dojdzie do aneksji Grenlandii, tak przypuszczam, dlatego że Donald Trump dość dużo o tym mówi, jego administracja. I poza tym, to jest warto zwrócić uwagę na pewną rzecz, o której w Polsce się nie wie. Ja sobie dzisiaj przejrzałem w taki portal niemiecki German Foreign Policy. Wbrew nazwie w języku niemieckim pisany, ma tylko anglojęzyczną nazwę. I tam znalazłem dwa ciekawe artykuły na temat właśnie Trumpa a Grenlandia, bo Niemcy się tym tematem interesują dość żywo już od dawna. I po przeczytaniu sobie tych dwóch takich dużych artykułów naukowych z przypisami, zdałem sobie sprawę z tego, że pomysł aneksji Grenlandii wcale nie jest nowy, jakby się to mogło wydawać. Otóż Amerykanie podjęli już trzy próby przyłączenia aneksji, czy jakkolwiek to nazwiemy, Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza próba została podjęta w czasie wojny secesyjnej w latach 60. XIX wieku, kiedy to sekretarz stanu Stanów Północnych, on się nazywał Seward, jako pierwszy oficjalnie złożył Danii propozycję odkupienia Grenlandii. Niewiele na ten temat wiadomo, poza tym, że taka propozycja została złożona. I to jakby potem była cisza. Wtedy to argumentowano przede wszystkim bezpieczeństwem żeglugi amerykańskiej, stworzenia możliwości baz, i to niekoniecznie nawet tylko baz o charakterze militarnym, ale również zaopatrzeniowym. Pamiętajmy, że to jeszcze były czasy, kiedy no, statki nie były takie szybkie jak dzisiaj, więc płynęły dosyć wolno, a przez cały Atlantyk, jak wiadomo, nie było potem możliwości, aż gdzieś tam po Maderę, prawda, do tankowania paliwa, wtedy to tam często węgla i tak dalej, więc dlatego trasa, żeby płynąć wzdłuż wybrzeży Kanady, Grenlandii, stamtąd do Europy, była atrakcyjna. To była pierwsza próba, o której mało wiadomo, poza tym, że została taka propozycja złożona. Druga próba to było w czasie I wojny światowej, dlatego że w czasie I wojny światowej w 1917 roku tam powstała po przyłączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny baza amerykańska na Grenlandii. I Amerykanie wtedy po raz pierwszy już oficjalnie zgłosili Duńczykom propozycję zakupu Grenlandii. To była pierwsza propozycja. Ona dlatego jest opisana dość dobrze w literaturze niemieckiej, jak się okazuje, ponieważ miała ona służyć przede wszystkim bazie morskiej, która miała zwalczać niemieckie U-boty na Atlantyku. Duńczycy się wtedy też nie zgodzili na sprzedaż tej bazy. No i wreszcie trzecie podejście, to jest II wojna światowa i przełom lat 40. i 50. Otóż w czasie II wojny światowej znów na Grenlandii powstała baza amerykańska i po zakończeniu wojny Amerykanie nie za bardzo się chcieli stamtąd wycofać. Cofać i złożyli Duńczykom propozycję, jak wyczytałem, albo w roku 1950, albo 51. Taką propozycję złożyli, bo to tak było napisane, że nie było to takie pewne, czy to w 51 roku Dania odmówiła, czy też również dostała propozycję odkupienia Grenlandii przez Stany Zjednoczone za ówczesne 100 milionów dolarów. To nie była jakaś wielka kwota, ale uważano wtedy, że ta wyspa właściwie nie posiada żadnego znaczenia gospodarczego, to było głównie znaczenie militarne w zaczynającej się zimnej wojnie. Także to jest jakby trzecia próba, czwarta, przepraszam, podejście amerykańskie do tej kwestii i w moim przekonaniu podejście już zdecydowanie bardziej poważne. Dlaczego? Tu już nie chodzi o założenie sobie jakiejś tam bazy. Przede wszystkim chodzi o surowce znajdujące się na Grenlandii oraz różnego rodzaju wydarzenia geopolityczne i plany amerykańskie. I dlatego w moim przekonaniu ta próba jest znacznie poważniejsza i Donald Trump, jak się zdaje, gotowy się jest nie cofnąć. Zresztą przysłałeś mi dzisiaj na Interi, był taki, prawda, skrót wywiadu czy opis wywiadu Stefana Millera, jednego z doradców Donalda Trumpa, który no wprost powiedział, że uchylił się od odpowiedzi, czy Amerykanie w razie potrzeby zajmą zbrojnie, ale równocześnie wyraził w innym miejscu tego wywiadu przekonanie, że jak zajmiemy zbrojnie, to co nam Europa zrobi. I nie spodziewa się militarnej obrony Grenlandii przed wojskami amerykańskimi. Także widać, że to jest poważna próba, no i ona przede wszystkim, ja sobie tutaj wyliczyłem, ma przynajmniej cztery powody geopolityczne, ekonomiczne, surowcowe i tak dalej. I jeżeli Donald Trump rzeczywiście chce tam zrobić tą naszą ałę semisfer, czyli naszą półkulę, wczoraj Departament Stanu opublikował taką grafikę z Donaldem Trumpem, który mówi, że to jest nasza półkula, prawda? No to widać, że sprawa zaczyna być poważna, choćby z tego powodu, że ciężko by się administracji Donalda Trumpa nagle z tego wycofać, bo Ursula von der Leyen i premier Danii powiedzą, że się nie zgadzają, prawda? Tak.
O Europie i jej słabości w obliczu tego konfliktu jeszcze porozmawiamy. Przedstawił Pan historię prób zakupu Grenlandii. Przypomina to oczywiście sytuację z Alaską, która została przez Stany Zjednoczone kupiona od Rosji. Natomiast tutaj te próby odnośnie Grenlandii się nie powiodły. Panie profesorze, natomiast jest jeszcze ważniejszy aspekt. Stany Zjednoczone porywają prezydenta czy też dyktatora Wenezueli. Tutaj próbują przejąć Grenlandię. Zobaczymy, czy to zamieni się w jakieś realne działania. Mamy do czynienia z erozją całego światowego porządku zbudowanego, ufundowanego na prawie międzynarodowym, które jednak po II wojnie światowej przez dziesięciolecia było nadrzędne wobec egoistycznych interesów państw. Ten system nie działał oczywiście w stopniu doskonałym, ale te państwa jakoś starały się podporządkować, jakoś próbowały te swoje egoistyczne dążenia dopasować. Dzisiaj Trump mówi, idziemy, weszliśmy do Wenezueli, bo chcemy jej ropy, już się nie waha. Chcemy Grenlandii, ponieważ jest ważna dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście to też jest w jakimś stopniu propaganda, nie chodzi tylko o bezpieczeństwo narodowe, tylko też o surowce, które tam się znajdują, mogą się znajdować. Erozja całego systemu światowego. Do czego to może doprowadzić?
To znaczy, to jest, wygląda w ten sposób. W prawie narodów, czyli w prawie międzynarodowym, jego podstawą jest prawna zasada, że wszystkie suwerenne państwa niepodległe są równe w obliczu prawa międzynarodowego. Jest to zasada, którą się uważa za jakby konstytucyjną dla istniejącego porządku międzynarodowego, czy istniejącego dotąd porządku międzynarodowego. Zasada, która się wywodzi jeszcze z porządku westfalskiego, z pokoju westfalskiego z 1648 roku. I jest to zasada, która jest podważana. I jakby całą teorię podważenia tych zasad paradoksalnie opisał Carl Schmitt. W 1939 roku w marcu wydał w obliczu aneksji Czech przez III Rzeszę, wydał taką książkę Wielka Przestrzeń, to dokładnie z tytułem Wielka Przestrzeń i zakaz interwencji obcych potęg, gdzie sformułował tezę, opartą zresztą na różnych pracach geopolityków niemieckich i amerykańskich, tezę, że mamy koniec małych państw, i pojawiają się w to miejsce wielkie przestrzenie hegemoniczne, gdzie każda przestrzeń ma swojego hegemona. Zresztą jeden z sędziów Trybunału Haskiego ówczesnego, Heinrich Trippel, wydał taką wielką buch, taki na 500 stron pod tytułem Hegemonia. chcąc zlikwidować to pojęcie równości wszystkich państw w prawie międzynarodowym i zastąpić je pojęciem hegemonii, to znaczy, że są pewne sfery wpływów i tam hegemon ma szczególne prawo. I Karl Schmitt i w ogóle niemiecka nauka o prawie o tym często mówiła, a zresztą opisywałam to w imperialnej Europie, całą tą koncepcję i Tripla, i Schmitta Państwo to tam znajdziecie. I to jest mniej więcej podobna zasada, a mianowicie chodzi o podzielenie świata na kilka tych wielkich przestrzeni, mówiąc tym Karlem Schmittem, Großräume. I w każdym takim Großraumie, czyli wielkiej przestrzeni, jest mocarstwo, które ma tą wielką przestrzenią kierować. Trump to sobie wyobraża w ten sposób, że jest ta nasza Aue Hemisphere, czyli prawda, nasza półkula, od Grenlandii po Ziemię Ognistą, czyli od Grenlandii gdzieś tam po Argentynę, i tam Stany Zjednoczone mogą robić sobie co chcą i stoją ponad prawem międzynarodowym. Prawo międzynarodowe obowiązuje tylko pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, pomiędzy sobą. Stany Zjednoczone są z niego immunizowane. No, konsekwentnie w takiej sytuacji Władimir Putin powie, że no to taki, tak powie, amerykański mir. Amerykańska bliska zagranica, prawda? Więc my, Rosjanie, mamy też swój, prawda, ruski mir, no i mamy też swoją bliską zagranicę wytyczoną w doktrynie Miedwiediewa, czyli kraje byłego Związku Radzieckiego zamieszkałe przez mniejszość, znaczącą mniejszość rosyjskojęzyczną. No i oczywiście wtedy Chiny też powiedzą, że wszystkie narody właśnie gdzieś tam Azji Południowo-Wschodniej to jest mir, prawda, chiński. I tak to wygląda. Zresztą ja nie ukrywam tego, że uważam, iż chęć zajęcia Grenlandii, która w moim przekonaniu się ma szansę dokonać, jest właśnie warunkowana tym myśleniem tych wielkich przestrzeni. Otóż jak sobie zobaczymy argumentację Trumpa i trumpistów dla aneksji Grenlandii, jest to typowo wielkoprzestrzenna. Ja sobie przejrzałem te wszystkie różne tam media, prawda, wypowiedzi Trumpa i trumpistów i znalazłem cztery wysuwane argumenty. Właściwie trzy i taki jeden trochę domyślny. Argument pierwszy. Surowce. Grenlandia w tej chwili pod duńskim zarządem jest deficytowa. Jest dotowana przez Kopenhagę, bo nie jest w stanie się sama utrzymać, mimo że posiada bardzo dużo surowców. Absurd? Nonsens, tak. Ale dlaczego? Dlatego, że Duńczycy, jak wszyscy Skandynawowie, mają swojego fiołka na głowie w postaci ekologii i zrobili tam takie obostrzenia prawne ekologiczne, że tam nie można niczego eksploatować i kopać. No bo tak, po pierwsze trzeba zrobić kopalnię, zbudować miasteczko, sprowadzić robotników. Miejscowych nie starczy, bo tam mieszka oficjalnie 56 tysięcy osób zaledwie na całej Grenlandii. Wybudować porty, wybudować drogi, bo tam nie ma tej infrastruktury drogowej. No i w takiej sytuacji, prawda, dopiero można by myśleć o tym, żeby to eksploatować. I teraz co tam jest? Według różnych szacunków, jakie znalazłem, znajduje się tam prawdopodobnie około 30% wszystkich światowych zasobów metali ziem rzadkich. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że w tej chwili takim no quasi monopolistą, nieprawnym, ale jeśli chodzi o dostęp do tych surowców i ich eksport na świat, są Chiny. I Chiny używają tych surowców ziem rzadkich jako argumentu do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zakręcają śrubkę, już tam raz podjęły taką ten, na przykład w negocjacjach celnych ze Stanami Zjednoczonymi. No wszelkie elektronika, wszelkie jakieś tam, nie wiem, nowoczesne systemy zielonej energii, samochody elektryczne i tak dalej, wszystko to bez metali ziem rzadkich nie funkcjonuje i podobno na Grenlandii i w tej chwili Chiny szacuje się, że są eksporterem w różnych latach od 60 do 90% metali ziem rzadkich światowych, no a tam znajduje się 30% podobno, i według innych źródeł tylko 20%, czyli między 20 a 30% zasobów metali ziem rzadkich. Plus do tego znajdują się jeszcze gaz ziemny, ropa naftowa w całkiem sporych ilościach, ale to chyba nie jest aż tak istotne, jak właśnie te metale ziem rzadkich, czyli te surowce. To jest podstawowy argument, który jest wprost mówiony przez administrację amerykańską, czyli tak jak w przypadku Wenezueli, Trump i Rubio mówią, tam jest nasza ropa naftowa i Wenezuelczycy ukradli nam ropę naftową. Tutaj powiedzą, że tam są nasze metale ziem rzadkich i Duńczycy nam ukradli metale ziem rzadkich. Bo też się dzisiaj dowiedzieliśmy z tego wywiadu ze Stefanem Millerem, że Duńczycy właściwie zajęli nielegalnie Grenlandię i prawda, podważamy prawa Danii do tego kontynentu. Znaczy do tej Wielkiej Wyspy, nie kontynentu. Drugi argument. Kanada. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze, ale kiedy Donald Trump doszedł do władzy, to pierwsze jego roszczenia imperialne były w stosunku do Kanady i chęć przyłączenia Kanady do Stanów Zjednoczonych, a szczególnie tej części anglojęzycznej, Kanady bez Quebecu do Stanów Zjednoczonych. Jak sobie spojrzymy na mapę, to zobaczymy tam ciekawą rzecz. Kanada graniczy. Od południa ma wielki pas graniczny ze Stanami Zjednoczonymi. Na wschodzie ma Alaskę, taki od północnego wschodu. I od północnego zachodu ma Grenlandię. Jeżeli Stany Zjednoczone, mając już Alaskę, opanowałyby Grenlandię, to tak naprawdę otoczyłyby Kanadę ze wszystkich stron i prawdopodobnie zaraz potem rozpocznie się narracja, jak to się dzisiaj ładnie mówi, o potrzebie przyłączenia Kanady i stworzenia wielkiej anglosaskiej Ameryki. Być może nawet bez Quebecu idźcie sobie, bo wy tu Francuziki, prawda, nie pasujecie do całej koncepcji. Także Kanada prawdopodobnie zostanie wtedy ściśnięta i rozpocznie się proces przymuszania Kanady do wejścia do Stanów Zjednoczonych.
A Kanada też ma ogromne zasoby naturalne, ropę, drzewo.
Ma wszystko tak, jest trochę jak Rosja, prawda? Która ma wszystkie surowce, Kanada ma podobnie, bo ze względu na wielkie terytorium. Punkt trzeci, ważny. Być może Państwo o tym nie wiecie, ja o tym gdzieś tam wspominałem, czasami pisałem. Jedwabny szlak chiński ma kilka pasów. Pas pierwszy, który ma iść przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, no i tutaj, jak wiadomo, Macierewicz zablokował i pisowcy zablokowali przejście do Europy Zachodniej, więc Chińczycy przerzucają teraz główny przez Węgry i od południa gdzieś tam przez Turcję i Bliski Wschód, drugą odnogę. Trzecia odnoga, morska, południowa, ma iść wzdłuż od Chin wzdłuż wybrzeży Oceanu Indyjskiego, Indie, Pakistan do Iranu, tam gdzie jest ropa naftowa i dalej na Bliski Wschód. Prawdopodobnie zresztą z tego powodu Etiopia została przyjęta właśnie do BRICS-u na wniosek chiński, żeby aż do Afryki dociągnąć. I wreszcie, o czym w Polsce mało kto wie, tak zwany pas północny. Pas północny ma iść od Chin, gdzieś tam przez Władywostok, Kamczatkę opływać i północną trasą do Murmańska, Archangelska lub nawet na zachód Europy, co jest możliwe dzięki, uwaga, wszyscy wiechosławni teraz wystawiamy czółki, dzięki ociepleniu klimatu. Do tej pory ta droga była prawie nieużywana, ponieważ przed każdym statkiem handlowym musiał lodołamacz jechać. Ale w związku z ociepleniem klimatu tego lodu tam ubywa i prawdopodobnie w niedługim czasie będzie tam na tyle ciepło, że te statki bez lodołamaczy będą mogły pływać. I Trump powiedział wprost, że tutaj bezczelnie wokół Grenlandii pływają statki chińskie i rosyjskie, a szczególnie te chińskie tam się nie ten. Chińczycy w ogóle próbują inwestować na Grenlandii, więc jest to znów kolejne działanie antychińskie. No i wreszcie czwarta rzecz, coś, co się go nie mówi wprost. Ale posiadanie Grenlandii oznacza możliwość od północy, nazwijmy to geopolitycznego, a w razie czego militarnego, oddziaływania zarówno na Federację Rosyjską, jak i na Unię Europejską. To jest takie, można powiedzieć, no, nie powiem otoczenie, ale takie no, w stworzenie sobie od północy, prawda, miejsc, gdzie można by stworzyć bazy morskie i tak dalej. W tej chwili biegun północny jest oczywiście skuty lodem i wykorzystanie go jest jeszcze trudne, ale pamiętajcie Państwo, że mamy globalne ocieplenie. Ja z tym antropogenicznym tam nie przesadzał, bo Grenlandia w średniowieczu, jak została skolonizowana przez Wikingów, oni nieprzypadkowo nazwali ją Grenlandią, czyli zielonym lądem, dlatego że wiemy, że była wtedy bardzo rzeczywiście zieloną wyspą i były tam temperatury nadające się dla rolnictwa. Tam gdzieś koło XIV-XV wieku dopiero się zrobiło tak zimno, jak jest w tej chwili. I zresztą ludzie skarlali podobno i wracali masowo właśnie do krajów skandynawskich, między innymi na Islandię, ale to, że tak powiem, oznacza, że ta Grenlandia, jeżeli znów się stanie z powodu ocieplenia klimatu zieloną wyspą, no to tak, możliwości rolnicze, to dla Stanów Zjednoczonych nie jest najważniejsze, powiedzmy sobie szczerze. Możliwości łatwiejszych uzyskania kopalin, stworzenia infrastruktury drogowej i tak dalej. No i oczywiście możliwości militarne, szczególnie dla okrętów amerykańskich, znacząco wzrosną. Można będzie od północy szachować i Stany, i Unię Europejską, i Federację Rosyjską. Także z punktu widzenia amerykańskiego są same zalety i warto to podkreślić. To są zalety świadczące o tym, że to nie są już takie, bym powiedział, podchody jak kiedyś, w tych trzech pierwszych opisanych przeze mnie na początku próbach, tylko próby poważne, bo tu już nie chodzi o bazy tylko morskie, tam chodzi przede wszystkim o te metale ziem rzadkich, to jest podstawa.
Tak. Ciekawostka historyczna, Grenlandia rzeczywiście w średniowieczu została skolonizowana przez Wikingów i oni tam przetrwali najdłużej, aż do XIV-XV wieku, ponieważ na innych obszarach Europy wtopili się, czy w Normandii we Francję, czy na południu Włoch, bo tam przecież też mieli swoje królestwo na Sycylii, te narody włoskie. Tam przetrwali, zniknęli trochę z niewyjaśnionych przyczyn. Nie wiadomo, czy tam doszło do jakiejś epidemii, czy to związane jest ze zmianą klimatu rzeczywiście, czy też po prostu wymarli demograficznie, natomiast ruiny ich osiedli na Grenlandii się jeszcze znajdują i jeden kościół ze średniowiecza z kamienia całkiem nieźle zachowany. Panie profesorze, na
Tak,
koniec.
może jeszcze tutaj dodam, bo ja o tym kiedyś czytałem. Chyba wiadomo, co się z nimi stało. To znaczy, ze powodu zmiany klimatu przestali mieć co jeść. I dlatego jakieś czytałem o tym, że jest zachowana jakaś średniowieczna relacja o ewakuacji tych pozostałych Wikingów, potomków Wikingów gdzieś tam właśnie do Skandynawii, bodajże na Islandię. I dlaczego ją zanotowano? Dlatego, że ci tam jacyś Islandcy czy Norwescy, już nie pamiętam, żeglarze, którzy ich stamtąd zabierali, zwrócili uwagę na jedną rzecz. Goście mówią takim samym językiem jak my, czy bardzo podobnym jakimś tam dialektem i są strasznie mali. No bo Norwegowie, Szwedzi, oni są wszyscy tacy wielcy, a tutaj tacy o głowę mniejsi. I się wtedy bardzo dziwiono, skąd to tacy, prawda, Skandynawowie maleńcy. No dzisiejsza nauka odpowiada banalnie prosto. Nie mieli co jeść. Byli permanentnie od pokoleń niedożywieni z powodu ochłodzenia klimatu i dlatego ewakuowali się, no tak powiem, skurczyli się z powodu permanentnego niedojedzenia. Także taki był powód prawdopodobnie.
Teorie są różne, natomiast proszę sobie wyobrazić, Szanowni Państwo, jak silni to byli fizycznie i psychicznie ludzie, bo życzę powodzenia płynąć w tych odkrytych drewnianych łodziach z Norwegii przez Islandię na Grenlandię Morzem Północnym.
Morsy, po prostu.
To trzeba być rzeczywiście.
Morsowali przed wyjazdem i potem po prostu sobie na taką łódkę wsiadali, wiosełkę sobie płynęli na Grenlandię, no tak.
Cała Europa się panicznie bała Wikingów, wiemy jaka jest historia. Ale panie profesorze, wracając do głównego tematu, powiedział pan odnośnie prawa międzynarodowego, że jego cechą charakterystyczną było uznanie równości wszystkich państw. Czy nie uważa pan, że od samego początku to założenie było utopijne i mogło funkcjonować tylko w świecie względnego dobrobytu, który nastał po II wojnie światowej i też później po upadku żelaznej kurtyny w 1989? Za sprawą tego, że ten kapitalizm korporacyjny, wielki rynek rzeczywiście pewien dobrobyt przyniósł, ale dzisiaj w świecie, gdzie kapitalizm doprowadził w gruncie rzeczy do katastrofy, niszcząc miejsca pracy na zachodzie, doprowadzając do bardzo niskich wynagrodzeń, doprowadzając do zalania zachodu tanią siłą roboczą spoza Europy, spoza Stanów Zjednoczonych, ten kapitalizm dzisiaj sam ma problem ze sobą. Ten system nie jest już tak wydajny, jak był po II wojnie światowej. I z drugiej strony model państwa socjalnego, który też bankrutuje ze względu na dług, który generuje i też koszty związane z tym wszędobylskim socjalizmem. Czy z tego względu to prawo międzynarodowe mogło w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, gdzie jeszcze to państwo socjalne plus kapitalizm dobrze funkcjonowało, przyniosło pewien dobrobyt, czy on teraz upadnie, bo ten dobrobyt się kończy i on się kończy też w Stanach Zjednoczonych i kończy się w Europie. I czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją walki o zasoby, tereny?
Tak, mamy w tej chwili sytuację walki o zasoby. To jest w tej chwili metale ziem rzadkich, ropa naftowa, gaz ziemny. Widać, że to jest w tej chwili centralny punkt, pole walki. Dlaczego? Dlatego, że ludzi jest bardzo dużo. W tradycyjne zasoby ropy naftowej w tradycyjnych miejscach zaczynają się kończyć. Wchodzi ta właśnie cała elektryka, która potrzebuje tych metali ziem rzadkich. No i w takiej sytuacji rozpoczyna się podział, znaczy rozpoczyna się w sytuacji możliwego niedoboru i rozpoczyna się walka o te zasoby, bo to jest nie tylko kwestia niedoboru. Kwestia jest to, że jeżeli ja zgromadzę 60% światowych zasobów, ktoś zgromadzi 30, a reszta będzie miała 10%, to te wtedy 10% znajduje się pod ścianą i można wtedy tym 10% narzucać swoje standardy. I swoją rację stanu. Także mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, bym powiedział, coś w rodzaju drugiego, tak jakby podział kolonialny świata o zasoby. Tak teraz jakby jest drugi podział, no może nie kolonialny, ale też walki o zasoby i wydzieranie sobie tych zasobów. I Amerykanie nie tyle walczą o swoje zasoby, bo nie mają z tym problemu, poza tymi metalami ziem rzadkich, ale przede wszystkim, chociaż, no nie, no w tym mają akurat kwestię, mają w tym problem. I to jest przede wszystkim w tej chwili amerykańska walka o niedopuszczenie do tego, żeby Chiny miały dostęp do tych zasobów. To jest dla amerykańskiej gospodarki jedyna szansa na przewagę z Chinami, to znaczy, że Chiny zostaną odchudzone za pomocą kłopotów z dostępem przede wszystkim do ropy naftowej. Stąd jest Wenezuela, stąd jest, może się okazać następnym celem ataku Iran. Dlatego, że chodzi o to, żeby zagłodzić surowcowo Chiny. No i w takiej sytuacji, i ponieważ Chiny mają póki co na razie mają takiego pancerfausta w postaci tych metali ziem rzadkich, no to chodzi o to, żeby monopol faktyczny chiński w tej chwili na metale ziem rzadkich rozbić poprzez opanowanie Grenlandii. Paradoksalnie, gdyby Duńczycy prowadzili mniej szaloną politykę ekologiczną, tylko te metale ziem rzadkich tam wydobywali i sprzedawali je Amerykanom, to być może w ogóle nie byłoby całej sprawy o Grenlandię. Ja myślę, że to jest najważniejszy powód tego. I oczywiście zasada prawa międzynarodowego równości wszystkich państw jest pewną fikcją. Zresztą mamy Radę Bezpieczeństwa ONZ. Z pięcioma stałymi członkami: Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny, z prawem weta, która oczywiście stoi w pewnej sprzeczności poważnej z zasadą równości wszystkich państw. I w tej chwili raczej zbliża się to do powrotu do tak zwanego koncertu mocarstw. I tu od razu uprzedzam, koncert mocarstw, bo przeczytałem na X-ie komentarz jakiegoś chyba pisowca, który mi napisał, że on nie rozumie, co ja z tym koncertem mocarstw, co muzyka ma wspólnego z prawem międzynarodowym. Koncert mocarstw jest to pojęcie ukształtowane jeszcze w XVII wieku w polityce europejskiej, że ile by nie było państw, księstw, królestw w Europie i republik, tak naprawdę o wszystkim decyduje kilka najważniejszych. Francja, Anglia, potem Wielka Brytania, Hiszpania, która potem z tego koncertu mocarstw wypadła, Prusy, a potem Niemcy, Rosja, Austria, potem Austro-Węgry. To jest koncert mocarstw i nie ma to nic wspólnego z muzyką. Generalnie wyglądało to w ten sposób, że jak były konferencje międzynarodowe, na przykład jakieś pokojowe, na przykład Kongres Wiedeński, tak w klasyczny sposób wyglądał, czy kongres w Münster, gdzie podpisano pokój westfalski, to wyglądało to w ten sposób, że formalnie gromadzili się przedstawiciele, czy też głowy państw, wszystkich państw i państewek europejskich, Oni się tam bawili na balach i tak dalej, ale wszystkie rozmowy poważne były prowadzone tylko w ramach koncertu mocarstw. I poszczególne państwa, które miały jakieś tam mniejsze swoje interesy, musiały pójść do jakiegoś tam swojego hegemona, którego uznawały, żeby reprezentował ich interesy w czasie rozmów. A potem nawet na Kongresie Wiedeńskim te małe państwa nawet nie dostały do podpisu tych wszystkich traktatów. Czyli wielkie państwa jakby reprezentowały swoich klientów, dbając o ich interesy. I w tej chwili mniej więcej wygląda to podobnie, że będzie koncert mocarstw. Wśród tych mocarstw oczywiście będą Stany Zjednoczone z Chinami, chociaż Stany Zjednoczone ciągle nie chcą uznać prawa Chin do posiadania swojej wielkiej przestrzeni, stąd jest sprawa Tajwanu i Morza Południowochińskiego, bo na tym Morzu Południowochińskim też jest ropa naftowa i to może być jeden z powodów. Stany Zjednoczone uznają, jak się zdaje, jakąś wielką przestrzeń rosyjską i trwają negocjacje Trump, prawda, Putin w sprawie wyznaczenia jej granic, gdzie Stany Zjednoczone tą przestrzeń uznają. Do tego mamy tą inicjatywę grupy C5, o której żeśmy sobie ostatnio wspominali chyba, czyli zastąpienia grupy G7 przez C5, czyli Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Indie i Japonię, jako 5 państw decydujących o przyszłym podziale świata. To są wszystko właśnie koncerty mocarstw. I ważne jest to, że Unia Europejska nie jest traktowana przez Amerykanów jako równoprawny członek koncertu mocarstw. I co ciekawe, Rosja jest traktowana, która wydaje się, że ekonomicznie jest zdecydowanie słabsza od Unii Europejskiej, ale w Stany Zjednoczone traktują Unię Europejską jako miejsce kompletnej zapaści gospodarczej, politycznej, mentalnej, cywilizacyjnej, podczas kiedy Rosja traktowana jest jako, no może nierównoprawne mocarstwo, tak jak to Marco Rubio powiedział, 2,5 mocarstwa, czyli dwa równoważne, Stany Zjednoczone, Chiny i to pół Rosja, ale Rosja, i to ja chciałbym podkreślić to, ponieważ ciągle to w komentarzach wybrzmiewa, gdzie Rosja może być równoprawnym mocarstwem wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, nie liczymy PKB, liczymy realną siłę nabywczą. W PKB Rosji tam jest podobnej wielkości jak Włochy, to prawda, a jeśli chodzi o siłę nabywczą, proszę sobie w Groka wpisać na przykład, żeby wam policzył, jak wygląda PKB Rosji w przeliczeniu na siłę nabywczą towarów kupowanych w Rosji. Nagle się okazuje, że to PKB to jest realnie trzykrotnie większa siła nabywcza niż euro na przykład, czy dolar na zachodzie Europy, więc ten potencjał rosyjski jest znacznie większy. Rosja do tego ma jeszcze ten argument, że posiada 6 tysięcy głowic nuklearnych i uwaga, i to jest główny argument Rosji dla Amerykanów, Rosja posiada te zasoby ropy naftowej i gazu i tak dalej i jest to przy odcięciu Chin od Iranu, Bliskiego Wschodu, Wenezueli i tak dalej, jedyne miejsce, skąd mogą nastąpić dostawy ropy naftowej i gazu do Chin właśnie z Rosji. I to powoduje, że jakkolwiek siła Rosji nie jest wcale aż tak wielka, to jest ona ze względu na swoje surowce, które może dostarczać lub może ich nie dostarczać do Chin, powiedział członkiem gry międzynarodowej o znacznie wyższym potencjale niż go teoretycznie posiada. I dlatego na przykład Donald Trump, ponieważ chce, żeby Rosjanie nie sprzedawali Chińczykom ropy i gazu, bardzo mocno naciska, o tym pisał w strategii bezpieczeństwa narodowego, w tych punktach pokojowych, żeby Unia Europejska zaczęła znów kupować rosyjski gaz i ropę. Chodzi o to, żeby Putin miał sprzedawać gdzie indziej możliwości tego niż do Chin. Bo wtedy się Chiny odetnie od Wenezueli, od Iranu i tak dalej i Chiny zostają bez ropy naftowej. I to jest jakby coś, o co chodzi Stanom Zjednoczonym, a czego w Polsce, odnoszę wrażenie, nikt nie rozumie. I stąd jest niezrozumienie siły Rosji w stosunkach międzynarodowych w grze mocy znacznie większej, niż by wynikało to z jej formalnego potencjału. Tak czasami jest, daję zawsze przykład Austrii. Austria była najsłabszym w koncercie mocarstw z 1815 roku z państw na kongresie wiedeńskim. Mimo to, to ona ten kongres ułożyła, bo od niej zależało, czy koalicja napoleońska wygra, czy Napoleon wygra. I ponieważ Austria sprzedała swoje poparcie, można powiedzieć, na Allegro, najdrożej jak mogła. Głównodowodzącym wojsk koalicji był marszałek austriacki, a Metternich w Wiedniu urządził konferencję pokojową. Także siła państwa nie zawsze jest wyrazem jakby jego pozycji na arenie międzynarodowej, bo można być języczkiem uwagi, który decyduje o sile państwa, i to jest właśnie przypadek Rosji.
To też wynikało z tego, że von Metternich był geniuszem i w pewnym stopniu pokonał Napoleona na polu dyplomatycznym, kiedy inni pokonali go na polu militarnym, ale to już jest inna historia. Panie profesorze, doszedłem jednak do takiego wniosku, że to uderzanie w Europę ma też pewien ukryty cel. W tą jedność Europy. Oczywiście jestem przeciwnikiem lewicowej Unii Europejskiej, natomiast Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Rosja mają cel, ponieważ Europa, która nie jest zjednoczona, która nie ma w pewnym stopniu scentralizowanej władzy, która decyduje o tym, jak wyglądają stosunki międzynarodowe, jest słabsza, ponieważ jeżeli tu się kłóci iluś, to jest łatwiej taki układ rozbić. Rosja jest silna, ponieważ jeżeli chodzi o kwestie stosunków międzynarodowych, tam władza jest skupiona w jednych rękach. I teraz jest to też gra na to, żeby Europę rozbić, ponieważ ani Stanom Zjednoczonym, ani Rosji, ani Chinom nie jest potrzebny kolejny konkurent w formie zjednoczonego bloku. I ja zawsze wyrażam taką obawę, że jeżeli ta jedność by się rozpadła, to poszczególne państewka z tymi skorumpowanymi lewicową klasą polityczną zostaną przez Chińczyków czy też przez innych po prostu wykupione, bo Chińczycy przyjadą, przekupią tą klasę polityczną i zrobią wszystko, co będą chcieli. To jest moim zdaniem też zagrożenie.
Tak, ja myślę, że w razie zajęcia Grenlandii zbrojnie dojdzie do jeszcze dezintegracji jednej instytucji, NATO.
Tak.
Francuzi, Macron się odgrażał, że armia francuska będzie broniła Grenlandii. No tak, no, Napoleon, jakby to powiedzieli Francuzi, Napoleon en miniature, Napoleon w miniaturze, tak. Wiemy, że Unia Europejska nie jest w stanie razem z Wielką Brytanią w koalicji chętnych wystawić więcej niż 30 tysięcy żołnierzy jako siły pokojowe na Ukrainie. Jakoś nie wierzę, że do obrony Grenlandii wystawiłaby większej siły. Nie posiada znaczącej floty, no, poza Wielką Brytanią. Jakoś tego nie widzę, powiem szczerze. Więc oczywiście Unia Europejska, jeżeli dojdzie do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, prawdopodobnie lwy salonowe brukselskie bardzo głośno rykną, po czym wydadzą 73 pompatyczne oświadczenia o przestrzeganiu prawa międzynarodowego, pokażą swoją moralną wyższość nad barbarzyńcą z Waszyngtonu, prawda, tak jak teraz nad Putinem, zwołają 17 konferencji, 3 konferencje koalicji chętnych, 17 rezolucji Parlamentu Europejskiego i tak dalej. I co? I nic. I nic. To będzie oczywiście kompromitacja kolejna Unii Europejskiej i ona spowoduje dwa wewnętrznie sprzeczne impulsy. Otóż trzon starej Europy, czyli Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powiedzą, że w takiej sytuacji trzeba tą słabość pokonać poprzez skok do przodu, stworzenie wspólnej armii europejskiej, wspólnej polityki zagranicznej i tak dalej. Wielka Brytania całkiem możliwe, że w tym momencie będzie chciała wrócić do Unii Europejskiej. Ale będzie drugi jeszcze kierunek, odśrodkowy. To znaczy, druga konstatacja jest odwrotna. Unia Europejska to jest strach na wróble. To znaczy, może ryknąć, wydać 73 oświadczenia i zrobić 18 konferencji paneuropejskich przewodniczących przez Ursulę von der Leyen, a jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę, jakby to powiedział Donald Trump, nie ma żadnych kart. W takiej sytuacji część z państw uzna, że kierunek proeuropejski nie jest w stanie zabezpieczyć w żaden sposób bezpieczeństwa tych państw. I dlatego część państw będzie się z Unii Europejskiej, która będzie w sytuacji konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, wymiksowywać. Mam tutaj na myśli, to powiem tak, zależy od tego, w których państwach kto będzie aktualnie rządził. No myślę, że tak, no Viktor Orban na przykład będzie się wymiksowywał, Fico się będzie wymiksowywał, Czesi w tej chwili. W Polsce zależy od tego, czy będzie, kto będzie rządził. Jeśli to będzie Donald Tusk z małżonkiem Ann Applebaum, to będzie kierunek na federalizację natychmiast podjęty. Jeśli będzie rządził na przykład PiS, no to wtedy będzie kierunek odwrotny, wymiksowania się z Unii Europejskiej. Także ja się raczej spodziewam, że nastąpią procesy centralizacyjne i exitowe, byśmy to powiedzieli, równocześnie i w moim przekonaniu zostanie jakiś taki, jak to Niemcy nazywają, Kern Europe, czyli taki no, jądro Unii Europejskiej, właśnie oparte o Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, kraje Beneluxu, może Włochy, ale niekoniecznie, i państwa, które się będą z tej Europy wymiksowywać, głównie z Europy Wschodniej. Także to ja raczej spodziewam się powrotu do takiej, nazwijmy to, jak ja to nazywam, Europy Karolińskiej, czyli Karola Wielkiego, czy tej starej Europy, nazwijmy to Włochy, Francja, Niemcy, no i jeszcze teraz Wielka Brytania. I to prawdopodobnie będą jakby dwa sprzeczne kierunki. Oczywiście to będzie wszystko bardzo trudne, dlatego że każda zmiana wymaga, jak wiemy, w Unii Europejskiej jednogłośnej zmiany traktatów przez wszystkie państwa. Nie wierzę w to. Dlatego może dojść do sytuacji, że państwa, które się będą chciały bardziej integrować, założą nowy traktat po prostu stworzą i stworzą zupełnie nową jakby Unię Europejską, to właśnie to, tą Kern Europę, tą Europę taką bym powiedział, no właśnie federalne państwo europejskie, a pozostałe albo zostaną w tej luźniejszej strukturze, albo wprost się wymiksują z tej struktury. Także zajęcie Grenlandii prawdopodobnie będzie katalizatorem rozpadu NATO, no bo to jeden państwo natowskie napadnie na drugie. I będzie również katalizatorem z jednej strony centralizacji części Unii Europejskiej i wyjścia z niej innych państw. Oczywiście zakładając, że do tego czasu na przykład nie stanie się jeszcze coś takiego, że ta Unia Europejska rozpadnie się od środka. Ja myślę, że Donald Trump gra na rozpad Unii Europejskiej. Władimir Putin tu nic nie będzie robił, nie musi. Będzie czekał i patrzył. Zresztą jego interwencje w kierunku rozpadu Unii Europejskiej dałyby efekt odwrotny, a Chińczycy będą się cieszyli, że Trump się bije z Unią Europejską, a oni się zajmą wtedy Tajwanem.
Szanowny panie profesorze, na podsumowanie należy powiedzieć coś i należy to powiedzieć dosyć ostro, że cała ta sytuacja pokazuje głupotę nie tylko Duńczyków, ale też całej Europy, bo to Europa ma geopolityczny interes w tym, żeby utrzymać Grenlandię. Tak jak pan powiedział, Dania zakazała tam wydobywania, wprowadziła jakieś obostrzenia ekologiczne, wcześniej nie zrobiła nic, żeby utrzymać ten teren pod względem militarnym i tak dalej. Dała ogromną niezależność zaledwie 50 tysiącom mieszkańców tego obszaru i w swojej naiwności i głupocie charakterystycznej dla w ogóle elit, lewicowych elit europejskich, liczyła pewnie, że to by zostanie uszanowane, no bo przecież w świecie powinna panować równość i tolerancja, bo taką propagandą żyją i wierzą w nią europejskie elity polityczne. I teraz dlaczego ta... Proszę, proszę.
Tak, tak. Nie, jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. 89% z tych 50 bodajże 6 tysięcy Grenlandczyków to są Eskimosi, którzy wcale tych Duńczyków nie lubią. Otóż Duńczycy no, dokonali sporej tam eksterminacji, porywali dzieci eskimoskie, wywożono gdzieś tam do Danii, żeby je ucywilizować i tak dalej. I myślę, że Donald Trump po prostu wpadnie na wspaniały pomysł. Przyjdzie i każdemu eskimosowi powie, że dostanie 50 tysięcy dolarów.
Tak, i albo przeprowadzą nawet wybory po tym, jak otrzymają
tak, tak, dadzą każdej rodzinie po 50-100 tysięcy dolarów i po czym przeprowadzą
tak,
referendum w
tak,
sprawie przyłączenia
ale ja
Stanów.
Mówię, że tutaj traci Dania i cała Europa,
tak.
Traci bardzo dużo i traci dlaczego? Dlatego, że ta lewicowo-zielono tęczowa polityka już tak przejadła głowy europejskich elit, ale też społeczeństw zauważmy, bo jednak ten model państwa socjalnego, tych państw policyjnych, gdzie państwo wszystko kontroluje, bo Europa z tego słynie, przewodzi w tym aspekcie w skali całego świata, doprowadził do wytworzenia takiego fikcyjnego światopoglądu. życia pod kloszem, braku zderzenia z rzeczywistością, a Trump teraz sprowadza całą tą europejską elitę na ziemię po prostu i to się bardzo źle dla Europy skończy.
Tak, Trump w tej chwili, najpierw Putin w 2022, a teraz Trump puka do drzwi Unii Europejskiej. Jak Ursula von der Leyen otwiera, to on mówi razem z Putinem: dzień dobry, tu rzeczywistość. Bo oni sobie tu żyli w świecie, gdzie jest prawo międzynarodowe, porozumienia, demokracja, liberalizm, prawa człowieka i nauczali, że tak świat wygląda. To jest zresztą globalizm jako ideologia, ten świat w ten sposób prezentował. I nagle ten globalizm się rozpadł i Unia Europejska została jako taka sierotka Marysia, która nie rozumie w ogóle świata, który jest oparty na sile, przemocy, walce za pomocą przemocy o swoje interesy, a oni tutaj oświadczenia będą wydawać. No,
Tak,
bo powiedzmy sobie szczerze, to są kalectwo życiowe,
ale
polityczne.
dotyczy to nie tylko elit europejskich, ale też dużej
Tak.
części europejskich społeczeństw, bo ktoś na tych ludzi głosuje. Ktoś ich wybiera. Brytyjczycy mają teraz przykład, wpadli z deszczu pod rynnę, wybierając Starmera po wyjściu z Unii Europejskiej, który jest chyba jeszcze bardziej na lewo niż nawet te elity europejskie. I to się skończy wszystko dla Europy jedną wielką katastrofą, bo też właśnie te narody Europy zostały wplątane w to wychowanie pod kloszem państwa socjalnego, gdzie państwo zawsze pomoże, pogłaszcze po głowie, gdzie nawet jeżeli jest jakaś kara, to jest ona delikatna, bo przecież są prawa człowieka. Znamy przypadek pana z Norwegii, który siedzi w trzech celach z PlayStation, wielkim telewizorem i siłownią. Tak, i teraz Europa ta socjalna zderza się z rzeczywistością.
No niestety, zderzenie jest, i powiem tak, i zderzenie może wywołać dwie reakcje. Albo płacz, i przecież tak nie można i nie będziemy się bawili już z Donaldem Trumpem, tak jak się nie bawimy, prawda, z Putinem. To jest pierwsza możliwość, niestety bardzo prawdopodobna. I druga, a mianowicie taka, że cios maczugą w głowę spowoduje, że Europa wstanie. Ale ja w to nie wierzę.
Jakaś nadzieja jeszcze jest. W Polsce mamy Grzegorza Brauna, w Niemczech mamy AfD, we Francji mamy Erika Zemura, we Włoszech mamy Salviniego. Może jeszcze jakaś nadzieja jest, ale musiałaby władzę przejąć na terenie tego kontynentu polityczna prawica, która u władzy nie była już od dawna, bo Europa niestety jest czerwono-tęczowo-zielona.
Niestety, i tym pesymistycznym akcentem pewnie naszą rozmowę dzisiaj skończymy.
Tak jest, dziękuję panu bardzo za komentarz. Dziękuję państwu, do widzenia.